Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie Wiadomości Watykańskie wywiad z arcybiskupem Rino Fisichellą o rozpoczynającym się jutro w Rzymie spotkaniu nowych ewangelizatorów. A na zakończenie relacja z Przemyśla, gdzie obraduje Episkopat Polski. Na program zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Głęboki wpływ wiary chrześcijańskiej i związanych z nią wartości na kulturę Włoch i ich dziedzictwo artystyczne przypomniał papież, przyjmując w Watykanie 200-osobową grupę włoskich urzędników zwanych prefektami. Są to zależni od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przedstawiciele administracji rządowej w prowincjach, będących we Włoszech odpowiednikiem powiatów. Benedykt XVI podkreślił, że Kościół pragnie wszędzie służyć ludziom. Szanując właściwe kompetencje innych instytucji, chce wraz z nimi budować życie społeczne na miarę człowieka.
W tej swojej misji Kościół może liczyć na czynną współpracę prefektów, których funkcją jest gwarantowanie praw obywatelskich. Pragnę zachęcić do kontynuowania tego wzajemnego porozumienia w interesie obywateli i dobra wspólnego. Nie zapominajcie, że administracja publiczna jako narzędzie państwa ma na celu służenie obywatelom. Roli osób pracujących w administracji publicznej nie powinno się postrzegać bezosobowo i biurokratycznie. Należy ją raczej widzieć jako troskliwą pomoc udzielaną obywatelom w duchu służby. Wasza delikatna rola polega na obronie najsłabszych, co jest jeszcze bardziej złożone i uciążliwe w obecnych warunkach niepewności społecznej i ekonomicznej. Nie zniechęcajcie się trudnościami i niezrozumieniem. Bądźcie zawsze gotowi traktować powierzone wam sprawy z wielkim poczuciem obowiązku i roztropnie. Niech wam nigdy nie zabraknie poszanowania prawdy ani odwagi w obronie najwyższego dobra. Funkcje publiczne wymagają pełnienia ich z wielką godnością i głębokim poczuciem odpowiedzialności.
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji to tytuł dwudniowego spotkania zaangażowanych w nią przedstawicieli diecezji, zakonów, parafii i ruchów kościelnych z różnych krajów świata. Rozpocznie się ono jutro w Watykanie. Organizatorem jest Papieska Rada do spraw nowej ewangelizacji. O cele inicjatywy zapytaliśmy przewodniczącego tej niedawno powstałej dykasterii, arcybiskupa Rino Fisichellę.
Pierwszym celem jest zaprezentowanie Ojcu Świętemu przynajmniej przedstawicieli wszystkich instytucji i grup kościelnych, które już od dłuższego czasu prowadzą nową ewangelizację. Nie zapominajmy też jednak, że wydarzenie to przeżywamy w październiku, miesiącu misyjnym. Przybędą tysiące osób. Będzie ich dużo, ale zawsze niewiele w porównaniu z tymi wszystkimi, którzy na świecie, zwłaszcza na Zachodzie, działają obecnie jako nowi ewangelizatorzy. Ważny jest temat spotkania. Jest to wyrażenie zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich. Słowo Boże szerzy się i rośnie. Chcemy przedstawić Kościołowi nowych ewangelizatorów, bo przez ich działalność poznaje się Słowo Boże i wzrasta liczba uczniów Pana.
Jaki jest jutrzejszy program?
W sobotę będziemy mieli kilka szczególnych momentów. Pierwszy to spotkanie jedynie dla odpowiedzialnych za instytucje i grupy kościelne. Muszę powiedzieć, że będzie to naprawdę ważka obecność. Mamy zgłoszonych ponad 30 krajowych konferencji Episkopatu, także przedstawicieli ruchów starszych i nowych powstałych w ostatnich dziesięcioleciach. Zapoznając się z nimi i z ich refleksjami, zorientujemy się co do specyficznych zakresów nowej ewangelizacji dla każdego z nich. Potem będzie moment świętowania i radości, a także modlitwy i refleksji razem ze wszystkimi przybyłymi na spotkanie w auli Pawła VI. Oczywiście najpiękniejsza dla nas będzie obecność Ojca Świętego. Potem wieczorem różne grupy rozejdą się na place i do kościołów, by prowadzić w Rzymie dzieło nowej ewangelizacji. Wielu z uczestników ma już doświadczenie w tym polu i będzie to znakiem dla wiecznego miasta. Mamy nadzieję, że ich trud przyniesie owoce.
Jaki wkład może wnieść to spotkanie do przygotowań synodu biskupów o nowej ewangelizacji?
Moim zdaniem ważnym wkładem będzie dać biskupom na całym świecie, zwłaszcza tym, którzy wezmą udział w przyszłorocznym synodzie, wyraźny znak, że nową ewangelizację prowadzi się już od dłuższego czasu. Nie zaczęła się ona dopiero ustanowieniem nowej dykasterii Stolicy Apostolskiej. Błogosławiony Jan Paweł II przez 27 lat prowokował Kościół na wszystkie sposoby, by uznał, że nowa ewangelizacja jest pilna i konieczna. Benedykt XVI, ustanawiając naprawdę profetycznym aktem tę papieską radę, pragnął, by różne instytucje i grupy już istniejące i te, które powstaną w przyszłości, miały punkt odniesienia, mogły znaleźć konkretny wyraz służby papieża Kościołowi na rzecz nowej ewangelizacji. Powiedziałbym zatem, że synod skorzysta z bardzo pozytywnych doświadczeń. Tysiące nowych ewangelizatorów to młodzież. Jest więc także entuzjazm bardzo licznych młodych żyjących tym doświadczeniem.
O jakich zakresach nowej ewangelizacji będzie się mówić na obecnym spotkaniu?
Są pewne zakresy, które omówimy wychodząc również od dokumentu roboczego na synod, Instrumentum Laboris. Oczywiście bardzo ważna jest rodzina, dalej liturgia, duszpasterstwo, zaangażowanie polityczne, kultura i media. Nie można też zapominać o coraz ważniejszym dziś zakresie, którym jest imigracja. Ewangelizacja musi ją poważnie brać pod uwagę. Mamy przecież miliony chrześcijan przenoszących się do innych krajów, którzy nie tylko niosą z sobą bogactwo swego chrześcijańskiego doświadczenia, ale spotykają się też, zwłaszcza w Europie czy Stanach Zjednoczonych, z wyzwaniami sekularyzacji.
Czy jest jakiś związek między obecnym spotkaniem a misją w metropoliach, którą kierowana przez księdza arcybiskupa dykasteria przygotowuje na przyszłoroczny Wielki Post?
Są tu znaki, takie jak obecne spotkanie czy wielkopostna misja w metropoliach. Wyznaczają one etapy ustalone przez naszą papieską radę. Są znakami dla przyszłorocznego synodu i dla całego Kościoła, ukazującymi doświadczenie nowej ewangelizacji. Są też swoistą prowokacją. Tym, którym się wydaje, że wszystko było dobrze tylko dawniej, albo że będzie dobrze tylko w przyszłości dzięki wynalezieniu jakiejś skutecznej formuły, chcemy tymi znakami przypomnieć, że ewangelizacja jest misją Kościoła trwającą od 2000 lat. Musi jednak znaleźć nowy język, nowy styl życia z głębokim poczuciem przynależności do Kościoła, do wspólnoty chrześcijańskiej, ale równocześnie z gotowością, by jako ewangelizatorzy spotkać się ze wszystkimi. Przy tym mamy mieć wiele entuzjazmu i radości, co nigdy nie zaszkodzi.
Mówił przewodniczący papieskiej rady do spraw nowej ewangelizacji arcybiskup Rino Fisichella.
W Wiedniu podpisano dokument fundacyjny Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego Króla Abdullaha. Ten nowy międzynarodowy instytut, ufundowany przez władcę Arabii Saudyjskiej, ma być forum dyskusji i pokojowego rozwiązywania problemów wspólnot religijnych na świecie. W ceremonii wziął udział kardynał Jean-Louis Thoron, przewodniczący papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego. W wywiadzie prasowym stwierdził, że Stolica Apostolska ma zamiar być stałym obserwatorem i mieć swego przedstawiciela w komitecie zarządzającym centrum. Nie określono jeszcze daty, kiedy wiedeński ośrodek rozpocznie działalność.
Kardynał Thoron, pytany o wolność religijną w Arabii Saudyjskiej, zauważył, że strona watykańska nie jest naiwna, jeśli chodzi o problemy wyznaniowe w tym kraju. W jego przekonaniu muszą być one rozwiązane. Francuski purpurat przyznał, że gest saudyjski związany z Fundacją Centrum Dialogu w Wiedniu jest bardzo odważny. Wyraził również nadzieję, że przyczyni się to do polepszenia sytuacji niemuzułmanów w samej Arabii Saudyjskiej. Jak wiadomo, kraj ten nie respektuje międzynarodowych standardów dotyczących wolności religijnej. Niemuzułmanie nie mają prawa do budowania miejsc kultu, a konwersja z islamu grozi śmiercią. Specyficzne odniesienie do innych religii królestwa rządzonego przez dynastię Saudów zdecydowało, że centrum dialogu nie mogło powstać w tym muzułmańskim kraju. Duże wątpliwości dotyczą też tego, czy wiedeńskie centrum w jakikolwiek sposób poprawi sytuację prześladowanych wyznawców Chrystusa w krajach zdominowanych przez muzułmanów, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie.
Przemyślu trwają obrady konferencji Episkopatu Polski. Biskupi mają wybrać nowego sekretarza generalnego Episkopatu. O tym, jak wygląda ta procedura, mówi arcybiskup Józef Michalik.
Najpierw wszyscy biskupi po modlitwie wstępnej zgłaszają kandydata. To pierwsze zgłoszenie ujawnia tych, którzy otrzymali pewną ilość głosów, które się biskupom podaje. Wszyscy widzą, bo cała konferencja, wszyscy głosują. Potem zachęca się, żeby wybierać z tych, co mają największą ilość głosów i przechodzi się zgodnie z prawem kanonicznym do pierwszego, drugiego, kolejnego głosowania.
W czasie spotkania biskupi poruszą ponad 30 tematów. Jednym z nich jest zatwierdzenie obrzędu pogrzebu związanego z kremacją ciała ludzkiego, mówi ksiądz Józef Kloch, rzecznik Episkopatu Polski.
Nadal istnieje zwykła forma pogrzebu, taka jaka była. Kiedy my, jako chrześcijanie, oddając cześć nawet ciału ludzkiemu, przynosimy w trumnie to ciało zmarłego do kościoła i odbywa się msza święta, modlimy się przy tym ciele zmarłego, składamy je do grobu. Natomiast wszedł nowy zwyczaj, zwyczaj kremowania, coraz więcej jest krematoriów w Polsce i coraz częściej na pogrzebach pojawiają się urny z prochami ludzkimi zamiast właśnie ciała ludzkiego w trumnie. Po pierwsze, szereg tekstów trzeba było uzupełnić, bo nie można powiedzieć dzisiaj złożymy ciało zmarłego w grobie, no bo to ciało już jest spopielone. Zatem zostały zmienione teksty, te teksty zostały zatwierdzone w Rzymie i teraz trzeba rozwiązać zagadnienie, kiedy msza w obecności urny czy bez urny, czy najpierw msza święta z ciałem zmarłego, potem kremacja i jeszcze jedna uroczystość. Są to niebagatelne rzeczy, tym bardziej, że wiadomo, zjeżdża się rodzina, są modlitwy, więc jakoś trzeba rozwiązać to zagadnienie i księża biskupi nad tym będą dyskutować. Generalnie chrześcijaństwo oddaje cześć ciału zmarłego, a nie prochom. Zatem trzeba połączyć nasze przekonania religijne z obrzędami, a tak samo wziąć pod uwagę ludzi, którzy biorą udział w tych obrzędach.
Episkopat omówi również propozycję przekazywania na działalność kościelną 1% podatku. Ma to związek z przewidywaną likwidacją tzw. funduszu kościelnego. Instytucja ta powstała w czasach stalinowskich, jako rekompensata za mienie zagrabione kościołowi w czasach wczesnego PRL-u. Po 60 latach działalności funduszu konieczna jest zmiana w sposobie finansowania działalności kościelnej. Nowością w tym względzie byłby odpis 1% od podatku, jaki wpłacają wierni. Nie byłby to jednak podatek kościelny, znany choćby z Niemiec. Ponownie oddajemy głos rzecznikowi Episkopatu Polski.
Fundusz kościelny, kiedy powstał, miał zgromadzone, odebrane dobra kościołowi. I te dobra miały zarabiać na pewne kwoty pieniężne, które potem państwo chciało dzielić pośród kościoły, które partycypowały właśnie w tym odebraniu dóbr. Dzisiaj to już kompletnie nie przystaje do tych założeń ustawy, o ile pamiętam, z 1950 roku, bo ani tych dóbr nie ma, ani nie ma takiej samej struktury kościołów, bo powstało bardzo wiele różnych związków wyznaniowych, zupełnie nowych, które i tak partycypują w tych pieniądzach, które państwo daje, a nie ma to nic wspólnego z tymi dobrami, które zostały odebrane. Zatem, aby uwspółcześnić, nazwijmy tę formę, to jest taka propozycja strony kościelnej, aby zlikwidować fundusz kościelny, zamieniając go na dobrowolne, podkreślam, przeznaczenie 1% z podatków na kościół bądź związek wyznaniowy, na taki, jaki kto chce. I teraz ważna rzecz, ja posłużę się przykładem. Jeśli dziś podatek, który płacimy do państwa, wynosi 100 zł, to złotówkę już dziś możemy ofiarować organizacjom pożytku publicznego. A teraz chodzi o to, aby drugą złotówkę z tych samych 100 zł można było podarować temu kościołowi, który będziemy popierać, bądź związkowi wyznaniowemu. Nie chodzi natomiast o dodatkową jeszcze złotówkę, tylko to są już te pieniądze, które od nas państwo bierze jako podatek. Zatem nawet nie można tego nazywać podatkiem kościelnym. Tylko tak jak to był 1% dla instytucji pożytku publicznego, tak będzie kolejny procent z tych 100%, które dajemy jako podatek, na rzecz kościoła jakiegoś bądź związku wyznaniowego. I to jest, myślę, istotna informacja, bo tu i ówdzie już w mediach czytałem o obłożeniu wiernych podatkiem kościelnym. Podatek kościelny, słowo na przykład stosowane w Niemczech, Kirchensteuer, jest czymś zupełnie innym niż podarowanie 1% już i tak pobieranego przez państwo jakiemuś kościołowi bądź związkowi wyznaniowemu. To będzie ta złotówka z tych 100 zł, które i tak dajemy. Warto zawsze rozmawiać.
Natomiast wczoraj biskupi zwiedzili Lwów. Wizyta na dawnych kresach Rzeczpospolitej miała na celu zorientowanie się w sytuacji kościoła na zachodniej Ukrainie. O konkretnej pomocy z Polski dla tamtejszego kościoła mówi dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Episkopacie Polski, Chrystusowiec ksiądz Leszek Kryża.
Te miejsca rzeczywiście są mi znane, po pierwsze dlatego, że byłem tam, widziałem i jest to coś, co rzeczywiście zawsze bardzo mocno chwyta za serce. A po drugie, no od strony Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, który ja tutaj reprezentuję, a ten związek jest bardzo konkretny, bo on polega na tym, że my jako zespół pomagamy w wyposażeniu budynku seminaryjnego, a dokładnie kaplicy seminaryjnej. Wiemy, że tak naprawdę sercem każdego seminarium jest właśnie kaplica, bo tam się dokonuje najważniejsza formacja kleryków. I w wyposażeniu tejże kaplicy seminaryjnej nasz zespół bierze dosyć mocny udział, chociażby poprzez to, że kupujemy tabernakulum, kupujemy sprzęt liturgiczny i to będzie nasz wkład w to, żeby tam w tej kaplicy seminaryjnej ten duch klerycki i duch Boży jak najpiękniej się kształtował.
Polskich biskupów gościł we Lwowie arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Przypomniał on, że Kościół na Ukrainie otrzymuje bezcenną pomoc z Polski. Może się rozwijać dzięki pracy ponad 300 księży z polskich diecezji.
Bardzo cieszyliśmy się z obecności biskupów z Konferencji Episkopatu Polski we Lwowie. Było to dla naszego kościoła wielkie wydarzenie, ponieważ wielu wiernych, którzy pozostali na terenie Ukrainy, są pochodzenia polskiego i ta łączność Episkopatu Ukrainy i Episkopatu Polski jest dla nas bardzo ważna, ponieważ my jesteśmy spadkobiercami kultury i tradycji polskich, które staramy się podtrzymywać w obecnej sytuacji już na Ukrainie. Więź Kościoła katolickiego na Ukrainie z Kościołem rzymskokatolickim w Polsce jest bardzo ważna. Naszemu Kościołowi rzymskokatolickiemu na Ukrainie potrzebna jest ta łączność, potrzebna jest ta solidarność Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Na Ukrainie pracuje około 300 kapłanów i 300 sióstr Polski. Bez tej pomocy wiele parafii naszych nie miałoby kapłana, nie miałoby zapewnionych tej posługi kapłańskiej, sakramentów, liturgii słowa. Z Polski otrzymujemy także dużą pomoc materialną, którą świadczą nam biskupi, świadczą poszczególni dobroczyńcy, wierni, którzy z tymi kresami wschodnimi są związani. Obecność biskupów na Ukrainie i we Lwowie dodaje nam także takiej nadziei, otuchy, siły, że nie jesteśmy sami, że w razie potrzeby zawsze mamy kogoś, na kogo możemy liczyć.
Zebranie plenarne Episkopatu zakończy się w niedzielę mszą w Katedrze Przemyskiej. Przypada wtedy 33. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Eucharystii przewodniczyć będzie arcybiskup Józef Michalik. Kościół w Polsce podziękuje w jej trakcie za wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II. Na tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.